Radio Zachód Lubuskie Forum. Czas zacząć. Dzień dobry, witam Państwa. Oto goście w naszych obydwu lubuskich studiach. Marek Surmacz reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość.
Witam Państwa, dzień dobry.
Mirosław Marcinkiewicz, Platformę Obywatelską.
Dzień dobry.
Maciej Buszkiewicz, Sojusz Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry Państwu.
Studio w Zielonej Górze, Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja.
Dzień dobry, witam Państwa.
Czekam jeszcze na przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz na przedstawiciela wojewody. Ale zaczynamy. Jesteśmy po głosowaniu w sprawie ustawy o apolityczności sędziów. Ustawa wprowadza m.in. odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości oraz za działania o charakterze politycznym. Zanim się to jednak stało, doszło do kilku zdarzeń. Pierwsze to demonstracja przed Sejmem grupy około 200 osób przeciwnych procedowaniu tej ustawy i jej założeń. Drugie zdarzenie to poranne, czwartkowe sejmowe głosowanie nad porządkiem obrad, które opozycja mogła wygrać, ale posłowie opozycji nie wykorzystali tej szansy, gdyż na obrady się nie stawili licznie. No i ostatnie zdarzenie to też nocne prace komisji nad poprawkami i próby zerwania obrad przez posłów opozycji. Jeszcze dodałbym tutaj list Komisji Europejskiej wysłany z Brukseli do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego oraz marszałków Sejmu i Senatu z prośbą o wstrzymanie projektu ustawy dotyczących sądów. Tutaj do nas nasuwa się pytanie, czy nie była to zbyt daleko idąca ingerencja w polskie sprawy. Szanowni Państwo, w Państwa ocenie ustawa jest kolejnym krokiem porządkującym polski wymiar sprawiedliwości, czy jak mówią jej przeciwnicy, jest to ustawa nakładająca kaganiec środowisku sędziowskiemu? Rozpoczyna opozycja. Mirosław Marcinkiewicz, Platforma.
Znaczy, panie doktorze, po pierwsze to widziałem w telewizji, no 200 osób pod Sejmem, no widziałem inny obraz, no widocznie tam dorysowano być może głowy, ale to jest taki drobiazg. Do rzeczy. Pierwsza sprawa. Przez minione 4 lata, no teraz 5 rok, nie zauważyłem i myślę, my obywatele nie zauważyliśmy tego, żeby w sądach było sprawniej, było szybciej, było taniej. Wręcz przeciwnie, gdy czasami przypadkowo, no takich rozmów wiele nie odbyłem, sędziami się rozmawia, oni na to się skarżą. Potrzebne są nowe etaty, potrzebni są asystenci, potrzebna jest inna organizacja pracy, bo my obywatele tym jesteśmy przede wszystkim zainteresowani. I teraz, w zamian za to obecnie panująca władza próbuje zdyscyplinować, utrudnić, nałożyć wręcz kaganiec sędziom. A przypomnijmy rzecz podstawową. Władza sądownicza to jest jedna z władz. Trójpodział władzy obowiązuje w demokracji. Ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza. Więc jest to tak samo ważna władza jak każda inna. Stąd próby dyscyplinowania są w moim rozumieniu zupełnie nie do przyjęcia. I jeszcze jedna uwaga. Mianowicie w Unii, proszę Państwa, nie można karać sędziów za stosowanie prawa. My przecież tu w Gorzowie mamy przykład czarno na białym, kiedy sędzia pani Czubieniak została ukarana za to, że stosowała prawo, że nie zgodziła się na areszt dla osoby upośledzonej umysłowo, która nie potrafiła czytać, pisać i takiej osoby nie wsadza się do więzienia, panie redaktorze. Więc to są te rzeczy, które się dzieją. I na koniec jeszcze tylko jedna uwaga. Szanowni Państwo, przypomnijmy sobie, ja żyłem w PRL-u. Ja wiem, jak wyglądały sądy w tamtym czasie. To nie był sąd niezależny. Obywatel nie miał żadnych praw. Sędziowie zaś robili to, co mogli robić. No, orzekali, bo od tego są, nie wszyscy muszą się zajmować polityką, czymkolwiek. Niestety mam wrażenie, że wszystkie te działania, które są w tej chwili podejmowane, coś tak wszystko déjà vu. Wszystko przypomina mi się to, co było wiele lat tego i o czym chciałbym już dawno zapomnieć.
I przechodzimy do Prawa i Sprawiedliwości. Marek Surmacz.
Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę, że życie podyktowało oczywiście inicjatywę rządową w kierunku, czy poselską, bez znaczenia, uprawnioną inicjatywę. Zatrzymania anarchizowania życia społecznego w naszym kraju. Nigdy dotąd nikomu do głowy nawet nie przyszło, żeby jakiś sędzia pojedynczy uzurpował sobie prawo do kwestionowanej legalności powołania innego sędziego albo legalności działania innego organu państwa, bo w tym momencie oczywiście podważał również decyzje i prerogatywy wyłączne, osobiste prezydenta Rzeczypospolitej. I to podważanie dotyka nie tylko kwestii dotyczących decyzji prezydenta pana Andrzeja Dudy, obecnie urzędującego, ale dalej idąc, przecież gdyby to anarchizowanie postąpiło o krok dalej, to za chwilę sędziowie powołani obecnie mogliby zacząć kwestionować legitymację do legalności sądzenia sędziom powoływanym przez prezydenta pana Bronisława Komorowskiego, pana Aleksandra Kwaśniewskiego, pana Lecha Wałęsy. To jest prerogatywa przecież trwała i przypisana wyłącznie urzędującemu prezydentowi wybranemu z woli narodu. Pojawiła się przy okazji lista blisko 800 sędziów przecież nominowanych przez Radę Państwa, czyli przez organ zupełnie państwa totalitarnego, komunistycznego, z poręczenia i legitymacji ówczesnej komunistycznej PZPR i tak dalej, więc to, co się wydarzyło, jest regulowaniem, czyli porządkowaniem, regulowaniem kwestii, które powinny zostać uregulowane właściwie nazajutrz po 1990 roku. No ale wiadomo było, jaka była sytuacja. Okrągły stół, porozumienie, zatrzymanie dekomunizacji, zatrzymanie lustracji, zatrzymanie rozliczeń i mamy tego dzisiaj efekty. Nastąpiło zaburzenie normalnego funkcjonowania państwa, bo sędziowie nie chcą pozwolić, nieliczni sędziowie, zwracajmy uwagę, że to są nieliczni sędziowie, bo grupy sędziów, w Polsce, tych protestujących jest kilkunastu właściwie. Reszta chce spokoju, chce normalnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, chce jasnych reguł dyscyplinarnych, obowiązujących czy dotykających wyłącznie tych, którzy mają skłonność do naruszania prawa, nieprzestrzegania zasady niezależności sędziego, niezawisłości sędziowskiej. Ja mam spore doświadczenie w kontaktach z sądami i to, bo w tej chwili bardzo porusza opinię publiczną w Polsce wyrok skazujący z oskarżenia prywatnego pani mecenas Ćwiąkalskiej, pana Śpiewaka. Ja takie wyroki dostawałem już w latach 90., dlatego że mówiłem o tym, o czym dopiero dzisiaj się mówi, że jest patologią ostatnich 30 lat. Ja wtedy o tym mówiłem i za to dostawałem wyroki. Korupcję nazywałem korupcją, korupcji się nie ścigało, ale ścigało się tych, którzy pokazywali korupcję i tak dalej, więc absolutnie to, co się wydarzyło wczoraj, jeżeli chodzi o ustawę, jest oczekiwane, pożądane i będzie dobrze służyło wymiarowi sprawiedliwości.
I kolejny komentarz do ustawy.
Dzień dobry, panie redaktorze, ale tu w studiu w Zielonej Górze jeszcze przybyliśmy Mirosław Oleńczak z PSL, przepraszam, ale...
I Kazimierz Łatwiński.
Witam panów serdecznie, zapewne już wiecie, o czym dyskutujemy, panowie.
Tak, słuchaliśmy w radiu.
Teraz proszę jednak o głos Beatę Pachnik-Łodzińską z Konfederacji.
Ja bym porównała te zabiegi prawne do próby wybielenia skóry Shreka. To są jakieś zabiegi kosmetyczne, które gdzieś tam doraźnie się wykonuje, natomiast nie zaczyna się od podstaw. Tak? Te podstawy nie zostały zrealizowane 30 lat temu i dalej próbuje się tuszować defekty kosmetyczne. Musimy zacząć od tego, że ta nasza konstytucja jest po prostu niewłaściwa, trzeba ją jak najszybciej zmienić. Należy rozdzielić, dokonać właściwego trójpodziału władzy, bo w tej chwili to jest jedna wielka degrengolada, jeden wielki bigos. Zarówno władza ustawodawcza, sądownicza, jak i wykonawcza mieszają się ze sobą, mają na siebie wzajemnie wpływ. Nigdy nie będzie dobrze, jeżeli taka sytuacja będzie istniała nadal. Jeżeli będą naciski państwa na to, żeby sędziowie siedzieli cicho, tak, bo inaczej dostaną karę, to nic z tego nie będzie. Sędzia musi być niezawisły, sędzia musi być dyscyplinowany wtedy, kiedy narusza standardy prawa, tak, kiedy orzeka niezgodnie z prawem, ale nie wtedy, kiedy się nie podoba partii rządzącej, w ogóle się mija z celem. Także zacznijmy od podstaw, zacznijmy porządkować przepisy konstytucyjne, czyli nadrzędne. Zacznijmy je w ogóle przestrzegać, bo my mamy mamy tą konstytucję, ale ona sobie gdzieś tam jest, a my produkujemy ustawy do tej konstytucji, które zaprzeczają wszelkim prawom i obowiązkom konstytucyjnym. Dlatego to wszystko, mi się w ogóle nawet gadać nie chce na ten temat, bo to o czym tu mówić, jak to wszystko kupy się nie trzyma.
Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Szanowni Państwo, no, należy ubolewać nad tym, co się dzieje. Niestety jest to konsekwencja wcześniej podejmowanych działań w kierunku reformowania, jak to się pięknie nazywa, sądownictwa. Trójpodział władzy zakładał pewną zależność władzy uchwałodawczej i władzy wykonawczej, natomiast władzę sądowniczą traktował w sposób szczególny, jako tą arbitralną, tą, która ma bezstronnie oceniać i porównywać do funkcjonującego prawa. Prawo europejskie i w ogóle cywilizacji współczesnej oparte jest na prawie rzymskim. Dura lex sed lex, czyli twarde prawo, ale prawo powinno być stosowane. Od momentu, kiedy zaczyna się naruszać tę zasadę, mamy do czynienia z tymi konsekwencjami, których byliśmy świadkami w ostatnich dniach. Czyli to już nie to, co było na początku, tylko konsekwencje popełnianych kolejnych kroków, które no, zdecydowanie naruszały przepisy prawa i konstytucji, doprowadziły do tego, że kolejnymi ustawami zamierzamy tak jakby naprawiać to, co uczyniliśmy wcześniej. Także wydaje mi się, że to, co byłoby do zrobienia w tej chwili, to przywrócenie pewnego ładu prawnego i rzeczywistego, odizolowania tych trzech władz od siebie i pozostawienie tych uprawnień, które sądowi są przyznane według tej zasady. To tyle.
Kazimierz Łatwiński ma teraz głos, przedstawiciel wojewody.
No, tutaj pozwolę sobie nie zgodzić się z jakąś teorią, że władzy nie podobają się, nie podoba się środowisko sędziowskie i tylko dlatego, że partii rządzącej się ono nie podoba, próbuje reformować wymiar sprawiedliwości. W mojej ocenie to zupełnie nie jest tak. To przede wszystkim społeczeństwo krytycznie oceniało przez lata wymiar sprawiedliwości. Dlatego w biurach poselskich, zresztą nie tylko posłów Prawa i Sprawiedliwości, ale wielu innych partii, było tylu ludzi, którzy przychodzili z takim głębokim poczuciem krzywdy doznanej przed sądami i jakby decyzją suwerena, czyli narodu, zostali wybrani ci parlamentarzyści i ten program, zarówno w tych wyborach, które miały miejsce 5 lat temu, jak i tych powiedzmy sprzed pół roku, w tych wyborach zwyciężyły te ugrupowania, które, czyli Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, które jednak przychyliły się do tych postulatów społeczeństwa, że wymiar sprawiedliwości trzeba głęboko reformować, więc nikt w Prawie i Sprawiedliwości nie miałby zamiaru wojować z jakimś środowiskiem tylko po to, żeby wojować, tylko po prostu jest postulat społeczeństwa, narodu, żeby te sądy zmienić i ten trudny program. Ja trochę rozumiem, jest realizowany, ja trochę rozumiem środowisko sędziowskie, dlatego, że jest to grupa zawodowa ludzi zdolnych, wykształconych, no, która jakby zabiega przecież nie od roku i nie od 5 lat bardzo dobrze o swoje interesy, również w parlamencie, dlatego te zapisy prawne w polskich ustawach do tej pory były takie i są jeszcze w pewnej mierze jakie są. One dobrze zabezpieczają interesy środowiska. I te stowarzyszenia sędziowskie, które tutaj tak są na pierwszej linii walki z tymi zmianami ustawowymi i za tym, żeby było tak, jak było, to trochę działają jak, no trzeba się zastanowić, czy nie działają trochę jak związki zawodowe, jak grupa interesów. Mamy z tym do czynienia w innych środowiskach i natrafiły na totalną opozycję, tak? Bo to nie jest tak, że w stanie sędziowskim wszyscy są miłośnikami Platformy czy akurat SLD, ale trafiły na polityków totalnej opozycji, którzy uznali, że wszystko trzeba torpedować i ze wszystkim walczyć w taki sposób, że torpedują zarówno przekop Mierzei Wiślanej, Centralny Port Komunikacyjny, program 500+, bo są totalną opozycją. No i jeżeli mamy tu środowisko sędziowskie, no to oczywiście...
Trzeba je zniszczyć.
To oczywiście totalna opozycja, którą no, trzeba się zastanowić, czy pan Mirosław nie reprezentuje, podchwytuje te argumenty. Jeśli chodzi o brak ludzi w sądach, to też trzeba zapytać, czy środowisko sędziowskie nie utrudnia dopływu młodych prawników do zawodu, bo mieliśmy takie przypadki, że te decyzje były wstrzymywane przez samo środowisko sędziowskie. Wtedy tych sędziów prawdopodobnie byłoby więcej. I myślę, że też tutaj w tym środowisku sędziowskim przeważa takie poczucie chyba siły, znajomości prawa, bo rzeczywiście są to ludzie biegli w stosowaniu prawa i w ten sposób mają jakby takie poczucie, że po prostu w tej walce o zabezpieczenie swoich zawodowych interesów wspartych przez totalną opozycję uda im się osiągnąć to, żeby było tak, jak było.
I jeszcze Maciej Buszkiewicz z SLD.
Pan redaktor nazwał tą ustawą apolityczności sędziów. Niektórzy mówią, że to jest kagańcowa, lewica ją nazywa kadrową. Nie da się reformować sądów tylko poprzez zmiany kadrowe, a to od kilku lat robi PiS i od straszenia sędziów, że jak się będziecie wychylać i będziecie próbować krytykować władzę, to możemy was nawet odwołać z zawodu. Ja pojęcie reformowania pojmuję w ten sposób, że jeżeli coś się reformuje, to ma działać sprawniej, lepiej, a przede wszystkim sądy, jak to Prawo i Sprawiedliwość mówiło i się powołuje na wolę narodu, że społeczeństwo chce reformy sądownictwa. Jak się by mi ktoś spytał na ulicy i przyszedł jakaś osoba, która przeprowadzałaby badania i się spytała, czy jest pan za reformą sądownictwa? Oczywiście ja też powiem, że tak. Tylko nie w tym wymiarze i nie w tym kształcie, jak to robi PiS, wymieniając tylko kadry. Bo reforma polega na tym, to o czym mówił też kolega Marcinkiewicz, że sądy mają działać sprawniej, obywatele mają mieć niższe opłaty za sprawy sądowe, jak się okazuje, Prawo i Sprawiedliwość się podwyższyło, mają być szybciej mają przebiegać wszystkie sprawy, jak się okazuje, trwają dłużej. Czyli na razie reforma sądownictwa w wykonaniu PiS-u polega na tym, że wszystko dla obywatela jest dłużej, drożej i gorzej, a Prawo i Sprawiedliwość wymieniło jedne kadry na drugie. Tak wygląda na chwilę obecną reforma sądownictwa w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości. Opozycja też stawia zarzut jakby dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego tak szybko? Dlaczego pod osłoną nocy? Dlaczego tak bardzo Prawo i Sprawiedliwość z tym się spieszy i dlaczego im tak bardzo na tym zależy?
Jeszcze krótko, Marek.
Postawię taką tezę. Tak im się spieszy dlatego, że wiedzą, że Andrzej Duda przegra wybory prezydenckie i nowy prezydent tą ustawę by zawetował, a niestety dla Prawa i Sprawiedliwości nie będą mieli większości w Sejmie, żeby weto prezydenta odrzucić. Dlaczego trzeba było zrobić to w tak szybkim tempie?
Widzę, że koszmar nocy letniej lewicy nie opuścił od przegranych wyborów Komorowskiego, prezydenta Komorowskiego i mija 5 lat
ale
blisko.
Ale Komorowski nie był kandydatem lewicy.
Był, później w drugiej turze już był.
Nie,
mam dobrą pamięć akurat pod tym względem, szczególnie polityczną pamięć i faktyczną prawną. Jeżeli chodzi o kwestie związane z sądownictwem, PiS żadnych kadr nie wymienia. PiS wykonuje przyrodzone w demokracji uprawnienia władzy. Nie pogodziliście się w 2015 roku z wyrokami demokracji, że odsunięci zostaliście po 25 latach od wpływu na to, co dzieje się w Polsce, a działaliście rączka w rączkę i postkomuniści, Platforma Obywatelska z PSL-em. Zresztą ostatnie wydarzenia sprzed pół roku i desygnowanie na czołowych listach luminarzy komunizmu na kandydatów do Parlamentu Europejskiego i wysłanie ich tam jako delegatów właśnie Koalicji Obywatelskiej dowodnie o tym świadczy. Dlatego w tej chwili nie uznajecie wszystkiego, co wynika z praw demokratycznych. Demokratycznych, czyli przydzielonych nam politycznie w wyborach demokratycznych przez obywateli Rzeczypospolitej. I to w znaczącym wymiarze. Nie ma żadnej wymiany kadr wynikającej z nieuprawnienia, z nadużycia władzy. Przez ostatnie 25 lat to Platforma Obywatelska, przez 8 lat wcześniej AWS, wcześniej jeszcze SLD, w różnych układach konfiguracyjnych z PSL-em, wykonywali dokładnie w taki sam sposób i wedle własnych potrzeb politycznych swoje uprawnienia polityczne. Kształtowali Krajową Radę Sądownictwa, w związku z tym też desygnowali kandydatów na sędziów i ich polityczni prezydenci wręczali nominacje i wszystko było dobrze do momentu, jesień 2015 roku i samodzielnych rządów Prawa i Sprawiedliwości.
Bardzo krótko jeszcze.
Pan Surmacz mówi nieprawdę. Najpierw w tej chwili dojna zmiana zmieniła przepisy i zaczęła wtedy dopiero sędziów wymieniać. To tak dla jasności, żeby to nie było tak sobie pięknie. Zawsze w Krajowej Radzie Sądownictwa funkcjonowały również osoby wskazywane przez opozycję. W tej chwili nie, bo dojna zmiana już oczywiście, że musi dbać o siebie i takich osób nie wskazała. I jedna rzecz. Bardzo proszę, bo to się pojawiają takie stwierdzenia. Anarchia, władza ludowa, naród. Proszę nie szargać narodu szczególnie. Brakuje mi tylko jeszcze określenia masy pracujące miast i wsi. I będziemy właśnie 30 lat wstecz, co byłoby największym nieszczęściem naszego państwa.
Proszę mi pozwolić zadać pytanie.
Jak podejmiemy drugi temat, to ja o pracach, masach pracujących jednak powiem.
Jeszcze ad vocem Mirosław Olejniczak.
Bardzo proszę, króciutko.
Pan Surmacz chyba nie słyszał o wymianie prezesów. Jeśli to nie jest wymiana kadr, no to co jest wymianą kadr?
Ale to nie jest prawem rządzących?
Wie pan, zmieniony.
No jest większość demokratyczna, postanowiła o zmianie i zmienia. No co?
To nie jest większość konstytucyjna.
A gdzie? A kto napisał, że w Konstytucji jest taki zapis o zmianie prezesu Sądu Rejonowego?
Ja może
w Konstytucji ma taki zapis?
Ale jeszcze tylko dokończę. To, co mnie osobiście jako obywatela najbardziej boli, to w tej chwili autorytety zostały zszargane zupełnie. Profesorowie, którzy byli nauczycielami tych, którzy dzisiaj tworzą prawo, no nagle okazuje się, że oni kompletnie są, nie żyją w tej rzeczywistości.
Proszę pana, ich do niektórych moich prawna, nauczycieli też się wstydzę.
Ich wykładnia prawna w tej chwili absolutnie nie obowiązuje. Szuka się jakichś słów, kluczy, obejść i tak dalej prawa.
Ale proszę pana, to nie jest niech pan prawa. Najpierw... Proszę pana, niech pan najpierw zbudzi w sobie szacunek dla demokracji.
Nie
będzie miał pan żadnego problemu, proszę pana.
Panie Surmacz, ja tak słóweczko do pana, bo pan chyba nie rozumie zasad demokracji. Pan nie rozumie, że demokracja to nie jest TKM, tylko to jest wypełnianie roli narodu, a nie na zasadzie, że my wam damy 500+, a my będziemy robić rób ta, co chce.
Ale
to
proszę
nie
pani,
tak
to
jest.
6% was poparło, a nas 50.
Ale to nie chodzi o 50. poparcie, chodzi o realizację woli narodu, tak? Żeby odzyskał.
A w jaki sposób pani widzi wyrażaną wolę narodu, jeżeli nie w wyborach demokratycznych?
Aha, rozumie pan, że na 4 lata ma pan carte blanche i może pan robić
coś. Wygrajcie wybory, to będziecie rządzić. To ktoś powiedział kiedyś.
Panie redaktorze, każdy miał szansę adwokat.
W ten sposób nie zadam państwu drugiego pytania. Zamykam dyskusję w tym temacie. Proszę
ważna informacja. No każdy miał ad vocem pół minuty. Pan Marek Surmacz wspomniał, że każde ugrupowanie desygnowało swoich ludzi do KRS-u, powoływało sędziów, prezydenci to robili. Tylko wtedy nikt nie miał wątpliwości, czy akurat KRS mógł powołać tych sędziów, czy neo-KRS. I dramatem ludzkim będzie to, jak kiedyś za x lat wpadnie ktoś, stwierdzi, że jednak ci sędziowie, którzy w tej chwili orzekają, powołani przez ten KRS, byli niesłusznie chwilę, powołani i ich wyroki będą
anulowane. Za chwilę będzie pan mógł też się wypowiedzieć, bo temat dotyczy...
Jest, no, kolejny 25 temat, lat to wyście powołali.
Kolejny temat dotyczy lewicy, bo lewica złożyła w Sejmie projektu uchylający ustawę desubekizacyjną i przywracającą dawne świadczenia byłym funkcjonariuszom służb mundurowych. W SLD na pytanie, dlaczego przedstawili taki projekt, odpowiadają w sposób następujący. Dlatego, że każdy funkcjonariusz, który służył Polsce, niezależnie w jakim okresie, zasługuje na szacunek i zasługuje na to, żeby państwo dotrzymało umowy, jaką z tym funkcjonariuszem zawarło. I czy w państwa ocenie projekt tej ustawy i jej założenia nie są powrotem do zachwiania sprawiedliwości społecznej, w zasadzie tej dziejowej, czy jest tak, jak to mówią w SLD, funkcjonariusz, który służył Polsce, niezależnie w jakim jej okresie, zasługuje na szacunek i na to, żeby państwo dotrzymało z nim umowy. I teraz zaczynam od przedstawiciela wojewody, Kazimierz Łotwiński.
Myślę, że należałoby się zastanowić, jaki tutaj jest interes Polski w tym, żeby przywrócić nadmierne przywileje chociażby funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. No bo rozumiem, że na pewno wiemy, jaki jest cel programu 500+, tak? Wzmocnienie rodziny, zahamowanie spadku ilości urodzin. Wiemy, jaki jest cel podwyżki nauczycieli, żeby ci nauczyciele jak w najlepszych warunkach mogli jak najlepiej uczyć polską młodzież. A tutaj mamy jakiś gest w stosunku do, moim zdaniem, nadmiernie uprzywilejowanej grupy zawodowej. Uprzywilejowanej już wtedy, kiedy właśnie tropiła te masy pracujące, tak? Chociażby w czasie strajku we Wrocławiu, w stanie wojennym i po. I ci ludzie zarabiali znacznie więcej niż robotnicy Fadromy. W czasie strajku w Fadromie 3 razy władze ogłaszały blackout. W czasie strajków spontanicznych w 1985 roku w Pafawagu przy niemalże każdym strajkującym pojawiał się funkcjonariusz SB, który groził wywaleniem z pracy. Takie zresztą były skutki zwolnienia z pracy. Utrata uprawnień wynikających z kodeksu pracy były najłagodniejszymi skutkami, były aresztowania, były i czyli te szerokie rzesze robotników, o których wydaje mi się lewicowa partia powinna trochę pamiętać i się troszczyć. Nie dość, że wtedy ci ludzie znacznie mniej zarabiali niż się zarabiało w aparacie bezpieczeństwa, który sobie wypracowywał już wtedy te wysokie emerytury, to ci ludzie nie są przedmiotem zainteresowania SLD, tylko okazuje się, że ta grupka, no powiedzmy to było 100 tysięcy ludzi, ale mimo wszystko w całym społeczeństwie grupa mniejszościowa, jest przedmiotem jakiejś troski i zainteresowania, a pomija się właśnie te środowiska, o które wydaje mi się, że lewica powinna się bardziej zatroszczyć, chociażby o tych ludzi wywalanych w stanie wojennym z pracy, tracących uprawnienia, również nie mogących w tym czasie wypracowywać sobie lepszych emerytur. Więc ja niestety bardzo to krytycznie oceniam i nie wiem, jaka jest korzyść dla Polski z tego ma wyniknąć. Też tego nie potrafię zrozumieć.
Nim zapytamy Lewicę, to teraz Konfederację. Beata Pachnik-Łodzińska.
Ja się chciałam tylko zapytać tych, którzy są w Sejmie, jakie jest konstytucyjne uzasadnienie tworzenia emerytur resortowych i pozostałych, tak? To niby resort to jest ta lepsza kasta, tak? Oni są lepsi od pozostałych obywateli, dostają większe emerytury. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ci ludzie w ogóle nie płacą składek na swoje ubezpieczenia. Całość ich składek pokrywa budżet państwa. Dlaczego SLD dotyka swoim projektem wyłącznie ludzi, którzy mieli jakieś tam konotacje z SB, a nie dotyka całości problemu? zgodnie z konstytucją powinniśmy wszyscy odkładać na emeryturę w jednakowym stopniu, tak, i wtedy otrzymywać z tych odłożonych składek. Dlaczego w ogóle nie dotyka się tego tematu, że jest grupa ludzi i to są policjanci, to są wojskowi, to są sędziowie, to są urzędnicy państwowi, którzy złamanego grosza ze swojej pensji nie dokładają do wspólnego worka. Natomiast systematycznie podnosi się składki przedsiębiorcom, czyli tym, którzy najwięcej kładą, płacą zarówno podatków, jak i składek. Czy to jest sprawiedliwość? Jak to się ma w ogóle do przepisów konstytucyjnych? Może któryś z posłów, może któryś prawnik, może któryś konstytucjonalista wypowie się na ten temat. Skąd ten pomysł się wziął i dlaczego jest cały czas realizowany w wolnej, demokratycznej Polsce?
Przedstawiciel Lewicy słucha i słucha kolejnej wypowiedzi. Potem oddam panu głos. Polskie Stronnictwo Ludowe, Mirosław Olejniczak.
Proszę Państwa, ja tak się zastanawiam nad samopoczuciem dzisiaj pracujących w spec-służbach, którzy gorliwie wypełniają zadania, mając świadomość, podobnie jak była posłanka Pawłowicz, że łamana jest konstytucja. Krótko mówiąc, perspektywa emerytury dla nich na pewno nie jest jakaś jasna i pewna. Kiedy powracamy, ja oczywiście negatywnie oceniam działania SB, czy wcześniej UB, które służalczo wysługiwały się władzy, częstokroć przekraczając prawo, stosując metody jeszcze z okresu nazizmu, łamiąc kręgosłupy. A więc, krótko mówiąc, negatywna ocena zderza się tutaj z tymi prawami nabytymi. Bez wątpienia uważam, że zarówno wynagrodzenie, to o czym przed chwileczką koleżanka mówiła, te nadzwyczajne uposażenia powodujące wysokie emerytury, należałoby weryfikować. Pierwsza weryfikacja została przeprowadzona. Natomiast wydaje mi się, że dzisiaj wrzucanie ponownie do wspólnego worka wszystkich funkcjonariuszy, nawet tych, którzy przepracowali jeden dzień, powoduje poczucie niesprawiedliwości właśnie między innymi u tych, którzy indywidualnie nie mają żadnego poczucia, że łamali prawo, że służyli złej sprawie. I dlatego wydaje mi się, że każdy przypadek, jak zwykle przy ocenie, przy sądzeniu, powinien być traktowany indywidualnie i stąd to wprowadzono ustawę deuzbekicyjną, ale w tej chwili powrót, żeby wróciło wszystko do tego samego, wydaje mi się, jest to jakiś krok w kierunku normalności. Rozliczać należy indywidualnie za czyny.
Platforma Obywatelska, Mirosław Maciejkiewicz.
Szanowni Państwo, byłem uczestnikiem strajku w Ursusie. Kilka dni temu minęła rocznica kolejna tego wydarzenia. Byłem opozycjonistą, można być malutkim, ale byłem. Byłem usuwany z pracy w stanie wojennym. Więc możecie Państwo wiedzieć, że moje uczucia, kiedy pomyślę o tamtym czasie, kiedy pomyślę o ścieżce zdrowia i o innych represjach, są jednoznaczne, tu nie ma o czym mówić. Niemniej, co do ustawy
dezubekizacyjnej,
bardzo trudne słowo. Tak. Mam pewne uwagi, bo to jest właśnie wrzucenie wszystkich do jednego worka. Jeden tylko przykład. Generał Czempiński, który przysporzył Polsce kilkudziesięciu miliardów, które nam podali Amerykanie za udaną akcję, za pomoc, którą udzielili polscy żołnierze z formacji GROM, też został tą ustawą objęty. Takich ludzi są dziesiątki, którzy zostali zweryfikowani wcześniej. Zresztą tu przy tym stole, jak dobrze pamiętam, siedzi osoba, która uczestniczyła w procesie weryfikacyjnym. Pytanie, może tą weryfikację trzeba było lepiej przeprowadzić. Ale karanie takich osób, ja jako przykładowo podaję generała Czempińskiego, któremu obniżono do najniższej stawki emeryturę, nie jest dobrym sposobem. Oceniajmy ludzi. Jeżeli w tych służbach były osoby jednoznacznie niszczące opozycję, to powinny ponieść konsekwencje. Ale wrzucanie wszystkich do jednego worka to jest po prostu niesprawiedliwe. Nie waham się powiedzieć, haniebne.
Marek, ja chciałem też odpowiedzieć na to. Czy można? Może od razu ad vocem. Ja cały czas będę powtarzał. Stwarzanie wrażenia, że w tych, że to środowisko w wolnej Polsce jest jakimś środowiskiem pokrzywdzonym, no jest no moim zdaniem nieuprawnione. Dlatego, że wiele osób, które znamy z tego środowiska, jest dzisiaj przedsiębiorcami, są nawet znanymi społecznikami i znaleźli sobie miejsce w wolnej Polsce, funkcjonują i działają. Innym tematem jest to, że często pomagał im w tym dostęp do informacji, jeszcze wiele osób na stanowiskach w bankach, które temu sprzyjały, ale jakby trudno mi się pogodzić ze stwarzaniem wrażenia, że największym pokrzywdzonym jest generał Czempiński, który też ma ogromne możliwości. A pan Mirosław zupełnie się nie troszczy o robotników Ursusa, którzy podnieśli wtedy za ten strajk bardzo surowe konsekwencje.
Ja byłem na strajku, pan nie był na tym strajku, więc proszę mi tego nie wmawiać.
Ja byłem pod Fadromą i ZOMO nas przepędziło, także nie licytujmy się tutaj, bo musiałby pan przegrać w tej licytacji.
Marek Surmacz czeka w kolejce, proszę
nie chcę się pod uwagę.
I przedstawiciel Lewicy jeszcze.
I chciałem jeszcze raz powiedzieć, że ja uważam, że trzeba się pochylić nad robotnikami Ursusa, którzy są poszkodowani, a nie nad losem generała Czempińskiego, który ma ogromne możliwości nadal działania. I tylko smuci mnie, że tutaj pani, która jest przedstawicielem Konfederacji, nie zauważa zupełnej jakiejś różnicy pomiędzy SB a obecnymi służbami specjalnymi, bardzo ważnymi służbami w wolnej Polsce. I to mnie smuci i zastanawia,
ja
że
ani
jednego zdania pani nie powiedziała krytycznego wobec tej ustawy.
Moje krytyczne zdanie jest takie, że dzielimy ludzi na służby resortowe, mają lepiej, które nie muszą płacić składek
w wolnej Polsce.
I na zwykłego.
W wolnej Polsce?
No właśnie, jeżeli jesteśmy w zwykłej Polsce, to niech zwykły
teraz
Kowalski płaci razem z resortówką.
Jest zbyt młodą osobą, żeby wiedzieć, jakie to były wtedy czasy.
Ja Marek też pamiętam te czasy.
Na jednego jeszcze z Zielonej Góry, to się nie da inaczej.
Nie, bo czekają jeszcze dwie osoby i chciałbym, żeby jeszcze przedstawiciel Lewicy się wypowiedział.
Proszę Państwa, tak, w 1990 roku byłem na wniosek Zarządu Regionu Solidarności w Gorzowie powołany do składu Komisji Weryfikacyjnej. To się nazywała Komisja do Spraw Kwalifikacji Byłych Funkcjonariuszy SB do służby w Policji i Urzędzie Ochrony Państwa. I komisja kwalifikacyjna w Gorzowie pracowała bardzo rzetelnie. Była jedną z niewielu, jeżeli nie wyłącznie jedyną komisją w Polsce, przed którą każdy funkcjonariusz były SB, stawał i my, mając możliwość wglądu w teczki personalne tych funkcjonariuszy i osobisty kontakt z nimi, ława przysięgłych w tej komisji kwalifikacyjnej liczyła bodajże chyba 10 członków, w tym byli czynni wtedy parlamentarzyści i senator bodajże chyba też Żytkowski, jak dobrze pamiętam, ale byli parlamentarzyści też innych opcji w tej komisji. Był też komendant wojewódzki już nowo powstałej policji w kwietniu 1990 roku, bo wtedy powstała właśnie policja w wolnej Polsce. I muszę powiedzieć, że myśmy negatywnie zakwalifikowali do służby w tych organach ponad 80% czynnych funkcjonariuszy, jeszcze wtedy pozostających w takim lekkim zawieszeniu, funkcjonariuszy byłej SB. I co zrobiła Komisja Centralna? Komisja Centralna oczywiście uchyliła naszą wolę. Z tego moje wnioskowanie i za chwilę potem zaostrzyłem swoje stanowisko o opcji koniecznej, opcji zerowej w ogóle, czyli likwidacji w ogóle dawnej SB i zakazu przechodzenia wszystkich funkcjonariuszy do policji, ponieważ uważałem, że weryfikacja była instrumentem politycznym na użytek doraźny w tamtym czasie po okrągło stołowy. I bardzo szybko wielu byłych SB-ków awansowało na stanowiska w policji, nie mając żadnych kwalifikacji merytorycznych do tego, żeby być komendantami powiatowymi, komendantami komisariatów, ba, wicekomendantami Komendy Wojewódzkiej Policji nowo odrodzonej. Rok później już się wynagradzali w rocznicę stanu wojennego odznaczeniami z woli ówczesnego prezydenta chyba Jaruzelskiego, bo jeszcze chyba nie było prezydenta Wałęsy. Więc polityka okręgowego została obłatoczona dalej. I to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o ustawę dezubekizacyjną, było aktem sprawiedliwości dziejowej, ponieważ nie odebrano im emerytur, nie przekreślono ich działalności w Rzeczpospolitej, tylko wypłacono emerytury takie, jaką ja na przykład mam, za 20 lat uczciwej służby w milicji i policji, bardzo uczciwej służby i w kontrze oczywiście do tego wszystkiego złego i patologii, które się działy w PRL-u i później. Chcę Państwu także powiedzieć, że co najmniej kilka tysięcy emerytów, tych właśnie pokrzywdzonych w cudzysłowie, nabyło świadczenia emerytalne po 10 latach służby do 1983 roku, tylko prawem stanu wojennego.
Bardzo proszę.
Więc proszę nie mówić o jakiejś niesprawiedliwości.
Na koniec, bo to zaplanowane było. Maciej Buszkiewicz, SLD, Lewica. 2,5 minuty dla pana i to będzie koniec naszego.
Panie redaktorze, złożyliśmy projekt takiej ustawy, ponieważ bardzo często Prawo i Sprawiedliwość mówi, że coś obiecało w kampanii. Myśmy też w kampanii wyborczej swoim wyborcom obiecali. Obiecaliśmy, że jak tylko Lewica wróci do Sejmu, to złoży taki projekt ustawy i zadba o to, żeby sprawiedliwości stało się zadość i żeby osoby, z którymi państwo polskie umówiło się, zatrudniając w odpowiednich służbach, że będzie im wypłacało takie, a nie inne wynagrodzenie, takie inne uposażenie i taką emeryturę, że państwo polskie, to pytanie, to jest odpowiedź dla pana, który podważał, co Polska z tego będzie miała. Państwo polskie wyjdzie z twarzą i wypłaci emerytury osobom, które były w służbach, tak, w takiej wielkości, w jakiej obiecało. Natomiast co do jeszcze, bo podawaliśmy przykłady, kto jest poszkodowany. Chciałem powiedzieć, że w tej sytuacji zastosowano odpowiedzialność zbiorową. Nie ma czegoś takiego jak odpowiedzialność zbiorowa. Jeżeli komuś się coś zarzuca, mamy jeszcze taką instytucję...
Zostali posadzeni wszyscy, tak? Skazani zbiorowo, nie. Tak? Za czyny jednego całego.
Zbiorowo odebrano...
To nie jest odpowiedzialność.
I to, na co państwo polskie z nim się...
Nie
przywileje. Tak. Państwo polskie w momencie, kiedy wstępowali do służby, państwo polskie im to gwarantowało i obiecało. I w związku z tym my chcemy, żeby państwo polskie wywiązało się z tej obietnicy, a nie zbiorowo wszystkich uważało, że wszystkim należy zabrać to część uposażenia, na które żeśmy się, państwo polskie
ale
się z nimi zobowiązało.
Ale nie odpowiedział pan mi na moje pytanie, czy SLD zamierza coś zrobić, żeby nie dzielić państw, obywateli na klasę, tą kastę, tak, która ma emerytury resortowe i wszystkich pozostałych, którzy się na nich składają.
30 sekund na odpowiedź, bardzo proszę.
Ale my nikogo nie dzielimy. Państwo polskie obiecało osobom, które były w służbach, takie uposażenie, osoby, które pracowały w innych zawodach, mają też liczone swoje emerytury wedle takich założeń, jakie były z nimi ustalone.
Szanowna pani, Wojsko Polskie, Policja, organy bezpieczeństwa i administracja są fundamentem państwa polskiego. Jeżeli pani jako, gdziekolwiek pani pracuje, wpisze pani do swoich obowiązków narażenie życia i zdrowia w imieniu obywateli, to też będzie pani odpowiednio wynagradzana.
Lekarze, odpowiedzialność kierowcy narażają zbiorowa, swoje życie i zdrowie, tak? Dla mnie to jest żadne wytłumaczenie.
Odpowiedzialność zbiorowa nie jest.
I kończymy.
Dobra. Powinno się indywidualnie
kończymy. Tak? Lubuskie Forum. Jest gorączka, panuje przed świątecznych zakupów i gorączka także w publicystycznych państwach wypowiedziach. Dziękuję. Marek Surmacz, Prawo i Sprawiedliwość.
Ta ostatnia sobota. Wszystkiego dobrego. Wesołych świąt.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję. Pięknie obejrzyjmy Kevina w domu kolejny raz i odejdźmy od polityki. Wszystkiego dobrego na święta.
Maciej Buszkiewicz, SLD.
Wszystkiego dobrego na święta. Popieram tutaj głos pana Marcinkiewicza. Odejdźmy od polityki.
Beata Pachnik-Łodzińska, Konfederacja.
Radosnych, spokojnych, rodzinnych świąt i bez polityki również.
Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Także dziękuję, życzę błogosławionych świąt, Bożego Narodzenia.
Udział w programie wziął także Kazimierz Łatwiński, przedstawiciel wojewody.
Niech święta radością wypełnią wasz dom, a nowy rok blasku doda waszym dniom. To jest z portalu jezuschrystus.net. Takie życzenia bardzo mi się spodobały.
To było Lubuskie Forum w Radiu Zachód. Bogdan Sadowski, dziękuję.